Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć pewną historię. Osoby, która w sumie w całej tej historii jakby jest bohaterem drugoplanowym, ale okazuje się, że z tego drugiego planu wychodzi na pierwszy plan. I wcale to nie jest takie bardzo pozytywne. Czasami słuchamy historii i wiecie, ktoś, kto jest mały, staje się większy i historia się kończy happy endem. Ta historia nie kończy się happy endem. Dzisiaj też trochę jakby z botaniki będziemy mówić o korzeniach. Historia jest o człowieku, który pojawi się jakby pod koniec tej historii, bo jest bohaterem drugoplanowym, natomiast rozpoczyna się od wielkiego wodza wojsk syryjskich i króla Aramu, więc czytamy to w drugiej królewskiej, 5 rozdział, 1 werset. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Czyli człowiek Naaman się nazywał. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż też ten nabawił się trądu. Czyli potężny rycerz, potężny żołnierz, bardzo znakomity, znamienity, poważany, ale zachorował na w tamtym czasie nieuleczalną chorobę, gdzie jego ciało po prostu gniło. Gdzie po jakimś czasie po prostu on nie powinien mieć w ogóle kontaktu z ludźmi. Więc taka jest historia, taki początek tej historii. I okazuje się, że w czasie podbojów pewnego razu żołnierze uprowadzili dziewczynę z Izraela i to była mała dziewczynka i ona dotarła do domu Naamana. I kiedy ona była u tego Naamana, to ona dowiedziała się, że Naaman jest chory i głosiła mu, można powiedzieć dzisiejszym słownictwem, Ewangelię. Głosiła mu dobrą nowinę, przekazała mu dobrą wiadomość, a tą dobrą wiadomością było to, że w Izraelu, w Samarii jest prorok, którego Bóg wysłuchuje i jest w stanie uzdrowić chorobę Naamana, chociaż on był nieuleczalnie chory. I właśnie ta dziewczynka powiedziała to żonie tego Naamana i Naaman posłuchał tego, poszedł do swojego króla, powiedział mu to wszystko i król go wysłał. Ma jechać do Izraela, wręcz napisał list do króla, ma król uzdrowić Naamana. Więc Naaman wybrał się do Samarii, pojechał do tego proroka, prorok się nazywał Elizeusz i dociera do tego proroka. I przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wyobrażacie sobie kogoś, kto jest wielkim rycerzem, wielkim żołnierzem, który przybywa po prostu z taką swoją świtą, z wieloma prezentami, przybywa do proroka, który ma sławę kogoś, kto uzdrawia, kogoś, kto ma moc, żeby zmienić życie człowieka, tak, żeby było lepiej. Przybywa ten Naaman do tego Elizeusza i zobaczcie, co czyni Elizeusz. Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. I powiem wam, reakcja tego Naamana, który przebył ileś kilometrów po to, żeby spotkać się z tym prorokiem, po to, żeby zostać uzdrowiony, oczyszczony, była dziwna. On się oburzył. On powiedział, jak to jest, że ten Elizeusz, który ma taką sławę, kogoś kto uzdrawia, kogoś kto jest z Bogiem, on po prostu wysłał jakiegoś posłańca, żeby mi powiedział, żebym się wykąpał w jakimś Jordanie, który miał sławę rzeki, która no, śmierdziała, krótko mówiąc. Oburzył się bardzo. I praktycznie zabierał się z powrotem do domu. Powiem wam, Bóg ma różne rozwiązania i czasami te rozwiązania, które Bóg ma w naszym życiu, to są rozwiązania, które nam się bardzo nie podobają, tak? I żeby odebrać w ogóle coś od Boga, to zamiast pychy, zamiast wyniosłości, którą Naaman akurat w tym czasie miał, powinniśmy być ludźmi, którzy mają wiarę, którzy są posłuszni i zrobią to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili, tak? Zgadzacie się z tym? Amen? Tak? Także Bóg może mieć różne dziwne rozwiązania, wiesz, twoich sytuacji i ty możesz powiedzieć nie, bo to nigdy wcześniej nie widziałem, że coś takiego się działo i nigdy wcześniej nikt mi o tym nie powiedział, a po drugie to mnie w jakiś sposób poniża, więc ja tego nie zrobię. Ale i Naaman był w tym miejscu właśnie No on mówi, jak to, ja mam to zrobić, co ten Elizeusz mi mówi i to nawet on sam nie wyszedł, on mnie źle potraktował, on sam nie wyszedł do mnie, nie rozmawiał ze mną, tylko posłał jakiegoś swojego sługi i powiedział, idź się tam wykąp 7 razy. Naaman był bardzo oburzony i chciał wracać do domu, ale jego słudzy powiedzieli, słuchaj, spróbuj, tak? Co ci szkodzi? Dlatego Bóg ma różne rozwiązania naszych sytuacji w życiu. I czasami jakby myślimy tak po ludzku i w głowie nam po prostu różne myśli krążą, to zastanów się, czy to nie jest akurat Bóg, który działa w twoim życiu, który cię prowadzi do tego, żebyś był czysty, żebyś był zdrowy, żebyś służył Bogu. Na szczęście ten Naaman miał o tyle mądrości, że po prostu przyszedł i posłuchał tych słów, sług, wykąpał się w Jordanie 7 razy i po zanurzeniu się 7 razy został oczyszczony. Bóg uzdrowił Naamana w taki bardzo dziwny sposób. Biblia mówi, że jego skóra była tak czysta i tak zdrowa jak u dziecka, jak u niemowlaka. I wtedy właśnie wrócił do proroka i chciał mu za to wszystko podziękować. I chciałbym tutaj powiedzieć tak, jeżeli Bóg działa w twoim życiu, jeżeli Bóg coś robi w twoim życiu, to bądź osobą, która jest w stanie Jemu za to podziękować, tak? Bądź osobą, która jest w stanie złożyć świadectwo tego Bożego działania, opowiedzieć tą historię, co Bóg uczynił w twoim życiu. Dlatego, że czasami jest tak, że ludzie coś przyjmują od Boga, Bóg coś czyni w ich życiu, ale oni to trzymają bardzo mocno dla siebie. Ja nie będę się tym chwalił, bo ktoś pomyśli, że ja się tym chwalę, albo ja nie będę się tym chwalił, dlatego, że nie wiem, czy to jest Bóg, nie wiem, jak to długo będzie trwało i my się zamykamy, ale bądźmy ludźmi, którzy dziękują Bogu, tak? Bądźmy ludźmi, którzy nawet publicznie są w stanie stać i powiedzieć, Bóg to uczynił dla mnie, ja chcę Jemu za to podziękować. Pamiętamy tą historię ludzi, którzy przyszli do Jezusa, też trędowaci, też chorzy. Jezus powiedział, okej, ja was uzdrawiam i oni wszyscy poszli. Ilu z nich wróciło do Jezusa? Kto pamięta tą historię? Tylko jeden, tak? 10% z tych ludzi wróciło do Jezusa i powiedziało, dzięki ci Jezu. A Jezus się zapytał, a gdzie jest reszta? Czy oni nie zostali uzdrowieni? Też. I to jest dobra lekcja dla nas, biorąc przykład z tego człowieka, który wrócił do Jezusa i biorąc przykład też z Naamana, który się, można powiedzieć, naszym słownictwem nawrócił w końcu z tej pychy, w końcu z tego, że on nie zrobi tego, co mu inny człowiek powiedział od Boga. On w końcu to zrobił, był posłuszny i przyszedł i zaczął mu dziękować. Więc dziękuj Bogu, amen. Dziękuj Bogu za to, co Bóg czyni w twoim życiu. Ten człowiek, ten rycerz wrócił do proroka, podziękował mu za to i przyniósł także różne cenne dary, różne cenne prezenty, które chciał ofiarować prorokowi. Ale prorok odmówił. Prorok powiedział nie. Naaman zdziwiony, dlaczego nie? Niewiele mu prorok wyjaśniał, pożegnali się, okej, on odjechał. I tu pojawia się nasz drugoplanowy bohater o pięknym imieniu Gehazi, który podobno oznacza Dolina Wizji. Gdzie jak on miał tam taką wizję swojego życia, że on był w dolinie, najlepiej widać nie z doliny, tylko ze szczytu, tak? W dolinie niewiele widać. Jak wejdziesz trochę wyżej, to dopiero zobaczysz. I ten Gehazi pojawił się. I teraz tak. A gdy Naaman, czytam dalej, a gdy Naaman odszedł od Elizeusza kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. Możemy trochę wyobraźni użyć i zobaczyć, jak ten Gehazi kombinuje, mówi, tyle rzeczy Naaman chciał dać Elizeuszowi za to uzdrowienie, ten nic nie przyjął. A to przecież jest wróg, najeźdźca. Dlaczego on od niego trochę nie wziął? No, jak żyje Bóg, tak? Jak żyje Pan, pobiegnę i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie. Możecie sobie to wyobrazić? Jak Naaman, wielki rycerz, po prostu jedzie na tym powozie, a ktoś za nim biegnie, tak? I Naaman rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł, w uczciwych, Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. Czy Elizeusz go wysyłał gdzieś? No właśnie nie. Elizeusz go nigdzie nie wysłał. A Gehazi mówi, Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Zobaczcie, Gehazi miał plan, tak? Pobiegł, wysilił się, okłamał, wręcz zmanipulował pewne rzeczy, wymyślił, wzbudzić chciał litość, tak? Że tam jakieś dwóch ludzi przyszło, oni to potrzebują. Kiedy Naaman to usłyszał, bo on był na pewno bardzo poruszony tą przemianą jego życia, to, że teraz mógł dalej po prostu żyć i cieszyć się życiem, Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty i nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. Możecie sobie wyobrazić, tak? Tu Gehazi biegł już zdyszany, Naaman go wita, po prostu daje mu więcej niż on prosił, tak, z tego co tu wynika i wysyła sług razem z Gehazim, którzy mają z nim wrócić. A gdy przybyli do wzgórza, Gehazi odebrał to z ich rąk i złożył w domu. Mężów zaś tych odprawił i oni odeszli. Czyli po prostu Gehazi okłamał tego Naamana, zabrał wszystko, schował w domu. I teraz dalej. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz. Skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. Czy to prawda? Tak? Czy to prawda? Nie. A Gehazi, jak to się mówi, w oczy, tak? Prosto w oczy powiedział kłamstwo i rzekł do niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Tak to było, prawda? Czyli zobaczcie, prorok chodził w duchu, on był razem z nim tam, właśnie Bóg mu pokazał, jak to było, tak? Jak Gehazi biegł, Naaman się odwrócił i Elizeusz dalej mówi, czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwki? I winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Tak? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Czyli tak, Elizeusz się go o wszystko zapytał, ten w tych wszystkich rzeczach skłamał i Elizeusz mówi, czy to był ten czas, żebyś te wszystkie rzeczy brał? Wygląda na to, że tego było bardzo, bardzo dużo. To były duże pieniądze, które on zabrał. I Elizeusz powiedział, okej, Naaman wyszedł z tego miejsca zdrowy. Przyszedł podziękować. Ty wróciłeś, skłamałeś, zmanipulowałeś, po prostu chciałeś zagarnąć te wszystkie pieniądze dla siebie. Niech to, co było przekleństwem w życiu Naamana, niech teraz przyjdzie na twoje życie. I Biblia mówi, i wyszedł Gehazi od niego, zbielało od trądu jak śnieg. Więc co zrobił Gehazi? Ten bohater drugiego planu, który miał po prostu tylko służyć temu Elizeuszowi, on zaplanował sobie, żeby w łatwy sposób się wzbogacić i w łatwy sposób dojść do pieniędzy. Użył kłamstwa, manipulacji, w końcu chciał ukryć to, co miał, ale spotkała go za to kara. Więc mam pytanie, czy Bóg jest tą osobą, która jest przeciwko temu, żeby człowiek posiadał pieniądze i żeby się rozwijał finansowo? Dobrze, odpowiedź a nie. Tak? Prawda jest taka, że wielu ludzi w Biblii było bardzo blisko Boga, byli nazwani przyjaciółmi Boga, a posiadali pieniążki, tak? Posiadali bogactwa. To był Abraham, to był Dawid, to był Hiob, to byli ludzie, którzy pomimo tego, że posiadali rzeczy, kochali Pana Boga. I Bóg pragnie błogosławić. Bóg ciebie pragnie błogosławić w każdym obszarze twojego życia. Ja chcę, żeby ten Kościół wiedział, że Bóg pragnie błogosławić każdą osobę, tak? Bóg pragnie się błogosławić, jeśli chodzi o twoje emocje. I chcę, żeby one były dobre i zdrowe. Bóg pragnie cię błogosławić, jeśli chodzi o twoje myśli. szczerze, bo to były zdrowe, dobre myśli, silne myśli, myśli, które mówią o dobrych rzeczach. Bóg chce ciebie błogosławić. Amen. Możemy powiedzieć tak do siebie. Bóg chce mnie błogosławić. Bóg jest Bogiem, który chce ci dać dobre rzeczy. Tak? Amen. W liście Jakuba jest powiedziane w 17 wersecie pierwszego rozdziału: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Skąd pochodzi wszelki dobry dar? Skąd pochodzi? Przeczytam jeszcze raz ten werset. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, tak? Czyli kochany bracie, kochana siostro, osoba, która dzisiaj tu jesteś, chcę ci powiedzieć, że Bóg ma dobre plany dla twojego życia, że Bóg ma dobre dary dla twojego życia, że Bóg chce być tą osobą, która przychodzi i zmienia twoje życie, jak zmienił życie Naamana w tamtym czasie. Może powiesz jak, może powiesz, to się w głowie nie mieści, ale Bóg taki jest. W 2 Koryntian 8:9 jest powiedziane: albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, a to jest prawda, że Jezus będąc w niebie jako Syn Boży, niebo jest wypełnione wieloma, jak jest opis, wieloma kosztownościami, tak? Bogaty kraj. I Jezus będąc Bogiem, On stąpił na ziemię i Biblia mówi, że będąc bogaty, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Bóg to, co miał, pozostawił tą całą swoją chwałę i przyszedł na ziemię, żeby zbawić człowieka. Zostawił to, co było Jego bogactwem, przywdział ciało człowieka i stał się jak my. Ale to nie znaczy, że teraz każdy z nas ma powiedzieć, ja będę biedny i będę biedny po to, żeby się podobać Bogu. Bóg chce twojego rozwoju. Bóg chce, żebyś poszedł do pracy. Bóg chce, żebyś skończył szkołę. Bóg chce, żebyś był osobą, która myśli pozytywnie. Bóg chce, żebyś był osobą, która myśli nowymi możliwościami. Bóg chce, żebyś był osobą, która myśli, jak rozwiązać problem, a nie ile tych problemów masz. Mogę słyszeć amen? Tak? Od samego wymyślania problemów jeszcze nikt nie rozwiązał problemu. Więc Bóg nie jest przeciwko tobie i Bóg nie jest przeciwko temu, żebyś ty posiadał rzeczy. On wręcz chce ci pomóc, żebyś ty je miał. Ale On nie chce, żeby te rzeczy miały ciebie. On nie chce, żeby te rzeczy cię skontrolowały, wpłynęły na twoje życie tak, aby one były zniszczone, żeby ono nie miało wiele sensu. Bóg chce być twoim number one, tak? Bóg chce być twoim numerem jeden w twoim życiu. Bóg chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu. On chce być twoim zaopatrzycielem, On chce być twoim panem. I to jest klucz do błogosławieństwa w każdym obszarze twojego życia. Nie tylko w finansowym, ale w każdym. Jeżeli chcesz dobrze myśleć, jeżeli chcesz dobrze mówić, jeżeli chcesz mieć dobrą rodzinę, to postaw na Boga, żeby On był number one, tak, żeby Bóg był numer jeden, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, nie na trzecim, nie na drugiej stronie, tak, nie na końcu tej listy, nie w niedzielę, ale żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu w twoim życiu, że kiedy ty podejmujesz decyzję, to zastanawiasz się, czy to się Panu Bogu podoba, czy jak ja to czynię, czy to się Jemu podoba? Czy on mówi, okej, good job, tak? Dobra robota, to jest to, czego ja chcę. Powiem wam, do Jezusa przyszedł pewien człowiek, który robił wiele fajnych rzeczy, wiele dobrych rzeczy, które Panu Bogu się na pewno podobały, ale nie miał pewności tego, czy spotka się z Bogiem po śmierci, czy będzie miał życie wieczne. Kto, pamiętacie tą historię, tak? Do Jezusa przyszedł ten człowiek i powiedział, co zrobić, żeby mieć życie wieczne, nauczycielu? I Jezus mówi, no, czyń to, co słowo mówi. On mówi, wszystko czynię. I pewnie to było prawdą, bo Jezus tego nie zanegował. Ale co Jezus poruszył? Jaki temat poruszył? Pieniędzy. Powiedział, to zrób coś z pieniędzmi. I o co się okazało? Że to był ten sprawdzian, tak? To był ten sprawdzian dla tego człowieka. Dlatego Bóg chce, żebyś ty posiadał rzeczy. Bo słuchajcie, kiedy ty posiadasz rzeczy, to ty możesz coś zrobić, tak? Biblia mówi też, że pieniądz umożliwia wszystko. Więc Bóg nie jest przeciwko temu, żeby ktoś coś posiadał, ale Bóg jest przeciwko temu, żeby pieniądz albo materialne rzeczy ciebie posiadały. I ten człowiek, ten młody człowiek, który wykonywał wiele dobrych rzeczy, wypełniał przykazania Boże, nie miał pewności tego, że żyje z Bogiem. Czemu on nie miał tej pewności? Bo Bóg nie był jego Panem. Bo Bóg nie był jego Panem, pomimo tego, że on go słuchał, ale w sercu było coś innego na pierwszym miejscu. Księga Koheleta, 5 rozdział, 9 werset mówi: kto miłuje pieniądze, pieniądzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. A apostoł Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście pisze tak: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Powtórzę ten werset. Czasami on jest jakby zmieniany, ale myślę, że wyznacie dobrą wersję. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego. Niech Bóg będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu, tak? Niech Bóg będzie tym, który kieruje twoim życiem. Niech Bóg będzie twoim przyjacielem, który jest zawsze, wszędzie z tobą. Niech Bóg będzie twój number one. Amen? Tak? Niech Bóg będzie number one, numer jeden w twoim życiu. A więc czytamy, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, tak? Że jest to korzeń, to jest głęboko zasadzone, że tam głęboko, tym korzeniem wszelkiego zła jest to, że ktoś miłuje pieniądze. Więc jak tego unikać? W drugiej księdze Mojżesza, 20 rozdział, Bóg mówi do Mojżesza tak, 10 przykazań, tak? I pierwsze przykazanie jest powiedziane co? Nie będziesz miał, tak? Innych bogów obok mnie, tak? Albo przede mną. Nie będziesz miał innych bogów. Pan Jezus powiedział, nie możesz dwóm panom służyć. Więc komu możesz służyć? Wybierz zawsze Pana Boga. Wybierz zawsze to, co Bóg mówi do ciebie. Jezus, poruszając, bardzo często Pan Jezus mówił o rzeczach materialnych, używając tych wszystkich przykładów po to, żeby przemawiać do nas. Ja wierzę, że my dzisiaj, kiedy tu żyjemy, my powinniśmy się interesować ekonomią, powinniśmy interesować się wieloma zagadnieniami z różnych, wiecie, książek, czytać, prasę i tak dalej, żeby się rozwijać, żebyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę wzrastają. Tak? Zgadzacie się? Kościół powinien być świadomy tego, co się dzieje wokół niego. Kościół powinien wiedzieć, co się dzieje na świecie. Kościół powinien być tym miejscem, gdzie ludzie przychodzą i ludzie młodzi, Dawid, chodzą do szkoły, uczą się, tak, Magda? Tak? Ludzie, którzy są w wieku tak zwanym produkcyjnym, chodzą do pracy, tak? To jest zdrowe. I Pan Jezus o tym wiedział i podawał te przykłady wszystkie z życia i powiedział też tak: nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. A ja bym to trochę zmienił, powiedział, tego wszystkiego wszyscy ludzie szukają, tak? Co zjemy, czego się napijemy, w co się ubierzemy. Ale Pan Jezus mówi dalej, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czyli czy Bóg wie, że potrzebujesz pewnych rzeczy do tego, żeby żyć na tym świecie? Czy Bóg o tym wie? Bóg o tym wie. Pan Jezus mówi, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale, możemy wszyscy razem powiedzieć ale? Ale to jest tak, że idziesz w jednym kierunku, ale, i się odwracasz w drugim, tak? Jak się pytamy kogoś na przykład, podoba ci się moja marynarka? Ktoś mówi, piękna, ale, No to już wszystko wiadomo, tak? Jak ci się podobał ten film? Był fajny, ale... I te słowo ale po prostu... Mówi, że trochę było to inaczej. Więc Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale... Jak wielu z was wie, że my nie jesteśmy z tego świata, tak? Jak wielu z was wie, że należymy do Jezusa? Jak wielu z was wie, że cały świat nie służy Jezusowi? Że to, co świat mówi, że jest dobre, nie zawsze jest dobre, tak? To, co świat nazywa dobrem, nie zawsze jest dobrem. To, co świat czasami mówi, że to tak nie powinno być, to jest złe, nie zawsze jest w Bożych oczach. I my jesteśmy tymi ludźmi, którzy są inni od tego świata, bo jesteśmy powołani do bycia z Jezusem. Amen? Jezus mówi, Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Amen? Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czy to nie wprowadza w nasze serce takiego zaufania do Boga, bo Bóg to wie? Czy to nie sprawia, że jest jakieś ziarenko wiary w nas? Bóg to wie, że ja tego potrzebuję, że mogę do Niego się zwrócić, bo On to wie, że ja tego potrzebuję. Tak? Nie wprowadza to do serca takiego ciepła. Tak czy nie? Bóg to wie, że ja tego potrzebuję. To jest mój Ojciec w niebie. Jezus mówi dalej, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Szukajcie najpierw Bożych rzeczy, Bożego sposobu działania, Bożego panowania. Szukajcie Boga najpierw. I gdyby tu była kropka, gdybyśmy na tym skończyli, to nie byłaby pełna wypowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus idzie dalej. A wszystko inne będzie wam dodane. Czyli Pan Jezus mówi tak, okej, poganie się interesują tym, co będą pić, co będą jeść i w co się będą ubierać. Okej, Bóg to wie, że tego ludzie potrzebują. Wasz Ojciec, czyli bardzo bliska relacja, tak? Ktoś z rodziny, on wie, że wy tego też potrzebujecie, ale... I teraz o co chodzi? Żebyśmy skupili się nie na tych rzeczach, ale skupili się na tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. Niech Bóg będzie number one, tak? Niech Bóg będzie numerem jeden w podejmowaniu naszych decyzji. Niech Bóg będzie numer jeden w naszych rodzinach. Niech Bóg będzie numer jeden, kiedy zaczynamy coś mówić. Niech Bóg będzie tym, który rządzi naszym życiem. I Jezus mówił, że Bóg, nasz Ojciec, wie, czego potrzebujesz. Bóg to wie. Więc kiedy przychodzisz do Boga i zaczynasz o tym opowiadać, Bóg już to wie, ale On jest swoim dobrym Ojcem. Ale Jezus mówi, ale nie tylko Bóg to wie, ale Bóg oczekuje, żebyś ty coś zrobił w swoim życiu, żebyś ty czegoś szukał. Jezus mówi, szukaj najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości, Jego formy panowania, tego jak ono funkcjonuje. A wszystko inne będzie wam dodane. Więc jak idziesz za Bogiem, to oczekuj, że Bóg będzie cię błogosławił. Oczekuj tego, że Bóg będzie cię chronił. Oczekuj tego, że Bóg będzie kierował twoim życiem. Oczekuj, że Bóg będzie czynił cudowne rzeczy. Amen? Bóg jest Bogiem cudów i Bóg się nigdy nie zmienił. Bóg jest Bogiem, który jest w stanie zrobić rzeczy, które dla człowieka są niemożliwe. Ale w naszym życiu musi być ta chęć, to oczekiwanie, te ziarno wiary, które mówi, to jest możliwe w Bogu. Ja szukam Boga, ja szukam tego, jak On rządzi, jak On króluje. Mnie interesują Boże sprawy, a te inne rzeczy będą mi dodane. Więc stawiaj Boga na pierwszym miejscu. Wiecie, kiedy myślałem o tym, co będę dzisiaj mówił, kiedy się modliłem, to przychodziły mi często takie myśli, powiedz o priorytetach w życiu. I chciałem ci o kilku takich priorytetach powiedzieć. Niech Bóg będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu. Jak podejmujesz decyzję, czytaj Słowo. Co Słowo Boże mówi, jaką wskazówkę tobie daje do twojego życia. słuchaj Boga. Na drugim miejscu niech będzie rodzina. W twoim życiu rodzina jest bardzo ważna. Rodzina jest bardzo ważna w twoim życiu. Na trzecim miejscu praca. Wiem, że niektórzy się mogą nie zgodzić. Niech będzie praca. Bóg chce, żebyś pracował. Bóg chce, żebyś się rozwijał zawodowo. Żebyś miał różnego rodzaju umiejętności i chodził na kursy kwalifikacyjne do szkoły, żebyś był osobą, która zarabia. A później, żebyś służył Bogu. Niektórzy ludzie łączą Boga ze służbą. I to brzmi bardzo duchowo, ale to nie zawsze jest prawdą. Kiedy apostoł Paweł mówił o liderach Kościoła, o ludziach, którzy mieli być wzorem, to wiecie, jedną z rzeczy, które on poruszył, jak apostoł Paweł miał wybrać kogoś, kto miał być przywódcą, to powiedział, popatrz na jego rodzinę, tak? Popatrz na jego dom. I gdyby ten człowiek postawił wszystko na służbę i zapomniał, że ma żonę, albo żona by zapomniała, że ma męża, albo zapomniała, gdzie mieszka, tak? Bo tak weszła w służbę, to według tego, co apostoł Paweł powiedział, to nie do końca pokazywało to, że to jest w Boży sposób działanie. Kiedy apostoł Paweł mówił o ludziach, powiedział, słuchaj, ty musisz zaopatrywać swoją rodzinę. Dlatego postaw Boga na pierwszym miejscu. Miej z Nim relacje. Słuchaj Go, kochaj Go, uwielbiaj Go, módl się, spędzaj z Nim czas. Ale drugą rzeczą, która jest najważniejsza w twoim życiu, to jest rodzina. I żeby utrzymywać rodzinę, potrzebna jest twoja praca, tak? Nie żyjesz dla pracy, ale praca jest potrzebna, żebyś żył. Więc rozwijaj się w tej pracy, szukaj pracy, módl się, nie poddawaj i służ Bogu. Bóg pragnie, abyśmy byli dobrymi zarządcami tego, co Bóg nam dał. Bóg pragnie, abyśmy byli ludźmi, jak tobie coś dał do ręki, żebyś ty to nie zakopał, nie schował, nie zostawił gdzieś w ukryciu, ale żebyś to używał. Jeżeli Bóg daje ci jakieś dary, to zacznij ich używać. I tak samo, jeśli chodzi o sprawy materialne. Bóg cię błogosławi różnymi sprawami materialnymi. Jedni mają tyle, drudzy mają tyle, jedni wiedzą tyle, drudzy więcej. Każdemu z nas została dana jakaś miara, jakiś talent, jakaś kwota, jakaś wartość. Używaj tego, co Bóg ci dał. Nie patrz na tego, kto ma mniej i co on z tym robi. I nie patrz na tego, kto ma więcej, co on z tym robi. Skup się na sobie i zacznij to używać. I używaj i bądź dobrym zarządcą, bądź wiernym zarządcą tego, co Bóg ci dał. Popatrz na swoje życie, że Bóg cię umieści w twoich rękach wiele dobrych rzeczy. Używaj ich. Nabywaj mądrości, używaj, tak? Kiedy Pan Jezus głosił pewnego razu, to zgromadziło się 5000 mężczyzn, jeszcze było mnóstwo kobiet i dzieci i On ich wszystkich nakarmił. I teraz sobie zażartuję, że Pan Jezus był bardzo ekologiczny, dlatego że jak On ich wszystkich nakarmił i jak oni wszyscy zjedli, to poprosił swoich uczniów, żeby wyszli i po prostu posprzątali. Kto wie, ile zebrali koszy tych wszystkich okruchów, jak ludzie się najedli. 12, tak? 12 apostołów, tak? Więc taki wielki tłum po prostu najadł się, Jezus nakarmił ich, a później apostołowie przyszli i wysprzątali. Ta historia mi mówi o tym, że Jezus był osobą, która naprawdę umiała zarządzać dobrami, które miała w swoich rękach, tak? Zebrał, posprzątał, tak? Nie wiemy do końca, co on dalej z tym zrobił, ale pewnie to dobrze użył. Dlatego Bóg ci daje w twoje ręce różne rzeczy. Używaj tego dobrze. Amen. Na koniec przeczytam taki werset z Księgi Przysłów, 11 rozdział, 28 werset, 11:28. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. Amen. Bóg chce twojego rozwoju, Bóg chce rozwoju w każdym obszarze twojego życia. Także materialnym. Bóg chce, żebyś chodził do pracy, Bóg chce, żebyś się rozwijał w pracy, Bóg chce cię błogosławić finansowo, Bóg chce cię błogosławić materialnie, Bóg chce cię błogosławić we wszystkim. I On pragnie, żebyś ty z Nim współdziałał. Amen. To jest nasz Bóg. Ten werset mówi, że kto ufa rzeczom materialnym, upadnie, ale sprawiedliwy będzie się rozwijał jak liść zielony. Pamiętamy tą wizję, którą Monika tydzień temu opowiadała o drzewie, które rośnie nad potokiem, tak to było? O, zobaczcie, które kwitnie, rodzi owoce non-stop, a myśmy... Kwiaty i owoce. A myśmy czytali psalm pierwszy, który mówi, że sprawiedliwy będzie zasadzony nad brzegiem rzeki, tak? I będzie, jego liść nie wiednie i będzie przynosił owoce. Bóg chce cię błogosławić, żebyś się rozwijał, żeby to, co masz, żeby się pomnażało. I taki jest Bóg, więc Jemu warto zaufać. Niech On będzie number one, tak? Niech On będzie numer jeden w naszym życiu. Amen?
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.